Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
To są dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Proszę cię, narysuj mi baranka. Pamiętają państwo ten cytat z Małego Księcia Antoine'a de Saint-Exupéry'ego? Wiele jest tropów, nie tylko literackich, ale też plastycznych, które mogą nas nastawić na sferę duchową. Wystarczy tylko lub aż wytężyć słuch, a może warto też w tym kontekście nauczyć się patrzeć. To będzie spotkanie z wysublimowaną, nie tylko plastycznie książką. Zapraszam, Anna Łoś. Słuchają państwo dobrych książek w Radiu Kraków Kultura. Książka Wiara rodzi się z patrzenia księdza Przemysława Wysoglonda, jezuity duszpasterza, kierownika duchowego, którego witam w studiu serdecznie. Dobry wieczór,
księdzu.
Uzupełnię jeszcze ten biogram o ważne rzeczy. Autor książki jest artystą, grafikiem i ilustratorem, twórcą m.in. polichromii w Kaplicy Adoracji w Kościele Ojców Jezuitów w Opolu, komiksów Kostka i Inigo, Niebezpieczne życie Ignacego Loyoli. Proszę państwa, projekt dokładki, ilustracje i tekst w tym wypadku są dziełem jednego autora, co oczywiście nie powinno nas dziwić. Z czego rodzi się wiara? Co skłania człowieka do tego, aby po 2000 lat od urodzenia Jezusa wyznawać wierzę, że jest on ostatecznym objawieniem Boga? Apostoł Paweł mówił, że wiara rodzi się ze słyszenia, a ksiądz reinterpretuje ten cytat i mówi o tym, że z patrzenia. Dlaczego ten zmysł jest taki ważny?
Patrząc na świat stworzony, na piękno tego świata, który nas otacza, a przede wszystkim patrząc na piękno człowieka, który jest ukoronowaniem tego stworzenia, trudno nie zobaczyć za tym jakiegoś wspaniałego artysty. Na to też wskazywał święty Jan Paweł II w liście do artystów. Zakochani potrafią godzinami wpatrywać się w twarz drugiej osoby, bo jest tak piękna. I każdy z nas, jak nas uczy Księga Rodzaju, każdy człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Czyli można powiedzieć, że każdy z nas jest takim autoportretem Pana Boga.
No pięknie, ale muszę o to zapytać, bo to może być bardzo ciekawa historia. Nie znajduję, gdzieś tam oczywiście między wierszami czytam, ale kiedy ksiądz zaczął interesować się sztuką? No i jaka to była właśnie ta artystyczna droga?
Od najmłodszych lat to był mój podstawowy sposób wyrażania się i komunikowania się ze światem. Ja z natury jestem bardzo nieśmiały i to był pierwszy język, którego tak naprawdę się nauczyłem. Zanim zacząłem jakoś wyrażać swoje myśli w taki bardzo bardziej klarowny sposób, no to właśnie to rysowanie, malowanie było takim moim sposobem komunikowania się ze światem.
A czy w jaki sposób kształcił się potem jeszcze ksiądz, artyst? Bo ja tak patrzę na tę książkę, na tą pracę niesamowitą. No i myślę, że to artysta po prostu taki właśnie, nie wiem, samouk?
Ja jestem samorodny? Samoukiem, tak.
Samoukiem, tak. Ale dlatego to jest takie tak właśnie świeże. I to cały czas jest ten sposób właśnie wyrażania się
i poszukiwania nowych środków wyrazu, bo nie uważam, żebym już znalazł jakiś taki swój styl, tylko cały czas go poszukuję.
Graficzna strona książki, proszę państwa, no możecie sobie znaleźć w internecie, bo ona to już oczywiście istnieje. No w każdym razie jest okładka oliwkowa, graficzne elementy tutaj w środku też, jak jest wykładka, tak jak się chyba to nazywa.
Wykładka, wyklejka.
Oliwki, piękne inicjały. No, rzadko można znaleźć naprawdę na rynku tak spójną z tekstem książkę. Jakie są księdza, no zapytam o to, kolory bliskości? To jest ten zielony, ten oliwka, to złoto, czy czerni?
Oczywiście każdy z tych kolorów. Zieleń oliwek nawiązuje do oleju, którym wszyscy zostaliśmy namaszczeni w czasie naszego chrztu. Razem z Chrystusem zostaliśmy powołani do tego, żeby uczestniczyć w jego misji bycia królem, prorokiem i zbawicielem świata. Kolor złoty w sztuce chrześcijańskiej symbolizuje rzeczywistość zbawioną, czyli to, do czego my wszyscy zmierzamy, do nieba. Wreszcie czerń to jest kolor, w którym w którym ja odnalazłem Pana Boga, bo to, czym również dzielę się w tej książce, to jest...
Proszę nie mówić tego, bo ja nie chcę, żeby ksiądz jeszcze o tym powiedział, bo to jest bardzo ważna historia, która może być taka nieoczywista i może być też fajnym świadectwem dla tych, którzy sięgną po tę książkę, bo to jest istotne. No ale właśnie zaczęłam nasze spotkanie, trochę układałam księdzu pomysł, bo mam zupełnie, to jest moja ukochana książka, Mały Książę, i w życiu bym nie pomyślała, że to właśnie to pierwsze zaskoczenie, żeby nawiązywać do Baranka z Małego Księcia i że tak naprawdę właśnie w tym sensie chrystologicznym, że to może chodzić o tego Baranka. Skąd taka intuicja?
Przedstawienia dobrego pasterza, które wyprzedzają nawet przedstawienia ukrzyżowanego Chrystusa, które to przedstawienia dobrego pasterza znajdujemy na przykład w rzymskich katakumbach. One mówią nam o bliskości Pana Boga, o Bogu, który zstępuje na samo dno, żeby szukać, na samo dno człowieczeństwa, żeby szukać tej zagubionej owieczki. Dlatego dobry pasterz to jest mój ulubiony motyw artystyczny, dlatego też na okładce tej książki znalazł się rysunek, który narysowałem w czasie Wielkanocy 2020, czyli wtedy, kiedy wszyscy byliśmy pozamykani w domach, który mówił nam, że pomimo tej izolacji Pan Bóg jest blisko i Pan Bóg chce nas znajdować i chce się do nas przytulić. I...
Właśnie takie to przytulenie bardzo takie dosłowne, sensualne prawie. No niesamowite. To rzeczywiście robi wrażenie. Ale...
Tak, i od tego czasu właśnie to rysowanie baranka, wydaje mi się, że to jest powołanie artysty chrześcijańskiego.
Po prostu baranek. Tak jak Antoine Saint-Exupéry, tak też, przecież to jego ilustracje. Ten baranek. No ciekawa jestem, czy on się chodzi. Myślę, że ten autor był blisko Pana Boga, pisząc twierdzę, choćby, tak jak sobie przypominam te lektury z szkoły średniej. Dlaczego nie? Ale będziemy w tej książce, oczywiście państwo musicie wiedzieć, że to są po prostu przygotowania do całego roku liturgicznego, do kazań, które w Opolu ksiądz wygłaszał.
Tak jest.
I to są takie, no właśnie, pewne próby, uporządkowanie i tak dalej, ale właśnie ta nitka artystyczna mnie tutaj będzie bardzo interesować. I ja już zupełnie zapomniałam kiedyś, to było też takie moje odkrycie osobiste, czyli właśnie horror vacui po amor vacui. No to wyjaśnijmy najpierw horror vacui, czyli ten strach przed pustką. O co konkretnie w tym chodzi w sztuce? I nie tylko w sztuce.
To są dwie takie oczywiście bardzo skrajne tendencje. Jedna horror vacui, czyli strach przed pustką, to jest taka tendencja do zapełniania każdej wolnej przestrzeni jakimiś ornamentami. Jeżeli nie jakąś sztuką figuracyjną, no to właśnie, żeby wszystko było zapełnione.
W jakiej sztuce takie coś właśnie funkcjonuje?
W sztuce barokowej. Tam wszystko aż kipi ornamentami. Albo sztuka celtycka, irlandzka, z tymi takimi bardzo charakterystycznymi plecionkami.
A właśnie, to jest też takie właśnie wypełnianie.
Tak
wypełnianie,
jest. Wypełnianie. Strach przed tym, żeby znalazł się jakiś skraweczek białego pola.
Czyli fikuśne różne, jak ksiądz pisze, zawijasy, rozbrykane
tak
aniołki.
Jest.
To jest właśnie
ten barok.
No a mamy też amor vacui, czyli miłość do pustki.
Tak, tu przede wszystkim przychodzi na myśl sztuka Dalekiego Wschodu, sztuka kaligrafii japońskiej czy chińskiej, te wielkie białe przestrzenie, na których tylko takim bardzo pewnym pociągnięciem pędzla napisane jedno słowo. Czyli właśnie od razu widać, o co chodzi, co jest najważniejsze. A to białe pole, ono tylko podkreśla to, co czarne, to, co najważniejsze.
Czyli też taka technika, jak mówię, na przykład Japonii, sumie, prawda? To też jest taki właśnie delikatny jeden ruch pędzlem.
Tak jest.
I tyle. I to jest całość, a ta pustka ma nas nie przerażać. No dobrze. Czy ten podział na horror vacui i amor vacui jest jakiś właśnie ważny w życiu duchowym, w kontekście wiary? W czym to jest
ważne? Przede wszystkim, tak mi się wydaje, że my żyjemy w czasach takiego horror vacui. To znaczy, wszyscy boimy się pustki. Każdą chwilę wypełniamy jakimiś aktywnościami, puszczamy muzykę, puszczamy telewizję, różne serwisy streamingowe, tylko po to, żeby każdy skrawek przestrzeni, który uda nam się jakoś gdzieś tam, który by się nawet znalazł, no to staramy się go wypełnić. i nie mamy miejsca na oddech, na taki duchowy oddech. A tymczasem głębia, a chrześcijanin, czy w ogóle człowiek jest stworzony do głębi. A głębia potrzebuje czasu i potrzebuje ciszy. Czyli właśnie potrzebuje tej pustki, potrzebuje tego wakui.
Książka pięknie wydana, naprawdę wysublimowane ilustracje, no ale to nie powinno państwa dziwić, bo autor oprócz tego ksiądz Przemysław Wysogląd, jezuita, oprócz tego, że jest artystą, grafikiem, ilustratorem, no między innymi na przykład jest, przypomnę państwu, twórcą Polichromii w Kaplicy Adoracji w Kościele Ojców Jezuitów w Opolu. Nie byłam, ale kiedyś jak będę, to oglądnę. Komiksów Kostka i Nigo, Niebezpieczne życie Ignacego Loyoli. Mówiliśmy o tej plastycznej stronie pokazywania wiary, oddziaływania poprzez wzrok, no ale tak sobie troszkę sięgnijmy do historii, to właściwie to jest stara sprawa, bo na przykład Biblia Pauperum, prawda, w odniesieniu do średniowiecznych ksiąg ilustrowanych, czy tam jakichś dzieł sztuki, ludzie po prostu nie potrafili czytać, no i były takie wszystko, prawda, wszystko zostało plastycznie pokazane. Właśnie funkcja taka dydaktyczna, no nie wiem, mozaiki w Rawenie, no to jest trochę może bardziej skomplikowane, bo wydaje mi się, że współczesny człowiek chyba, nie wiem, czy się ksiądz ze mną zgodzi, ale myśmy się kompletnie zagubili w pewnych symbolach. I to, co kiedyś było jasne, no właśnie.
My przestaliśmy rozumieć ten język. Nasz język to jest język reklam, język memów, język tweetów, takich bardzo szybkich wiadomości, bardzo krótkich, bardzo też niestety, ale powierzchownych. No i właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, że my potrzebujemy na nowo nauczyć się języka głębi.
Czyli jesteśmy przebodźcowani obrazami też różnymi, takimi właśnie tymi, takim amalgamatem obrazów.
Tak jest, my jesteśmy ze wszech stron atakowani, no i właśnie, no trudno się w tym wszystkim jakoś poruszać, nie? No właśnie, to i ten język sztuki chrześcijańskiej, co też jest ciekawe, bo tak naprawdę sztuka chrześcijańska była pierwszą miłością, jeśli można tak powiedzieć, teologii. Bo zanim zaczęliśmy formułować dogmaty słowami, no to właśnie, to już pierwsi chrześcijanie przedstawiali teologię w sposób symboliczny. I ten język symboliczny to jest ten język, którego powinniśmy się na nowo nauczyć. Bo gdzieś w pewnym momencie zapomnieliśmy, jak się nim posługiwać. Coś, co w średniowiecznej kulturze było jasne dla wszystkich. Wszyscy, tak jak pani wspomniała, Biblia Pauperum. Wszyscy potrafili się posługiwać tym językiem. I wykształceni, i niewykształceni potrafili wejść do kościoła, do średniowiecznej katedry i zrozumieć, co tam jest przedstawione. Teraz nie wydaje mi się, żeby nasze społeczeństwo było na tym poziomie.
Żeby było przygotowane. No ale też powiedzmy sobie, że ta współczesna, sakralna sztuka też temu nie służy. Jest bardzo dużo kiczu, jest takiej przestrzeni, która no, nie wymaga od odbiorcy no, pewnego namysłu, takiego przygotowania. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie wymagamy od siebie?
Bo niestety, ale w pewnym momencie nastąpił taki bardzo ostry rozdział pomiędzy tym, co było awangardą sztuki, a kościołem. To, o czym pisał, czy mówił święty papież Paweł VI, że z takim wyrzutem do artystów, że artyści porzucili sztukę chrześcijańską i zaczęli...
A może Kościół też ich porzucił, bo nie mał, nie rozumiał.
Źródeł. Być może tak. To oczywiście to...
Dwutorowo, nie?
Trudno zwalać winę tylko na jedną stronę. No, ale rzeczywiście to skupienie się w pewnym momencie tylko na człowieku, człowiek, który staje się w pewnym momencie ostatecznym punktem odniesienia, czy jedynym punktem odniesienia, zapomnienie o tym, co i kto jest źródłem, to nie jest coś, co stało się nagle, tylko to jest coś, z czym mamy tak naprawdę do czynienia od kilku wieków, nie? Że to zaczęło się tak naprawdę już wraz ze sztuką renesansu. I to jest jakiś taki proces, który trwa...
To zachwycenie się pięknem ciała ludzkiego i tak dalej, no ale to jest też...
Oczywiście.
Tak, emanacja. Tak mówiliśmy, jesteśmy podobni do Boga,
jest
nie?
Jest obrazem Pana Boga. Boga, jest autoportretem Pana Boga. No ale właśnie zapomnienie
o tym źródle.
O tym źródle, nie? O tym, kto jest szablonem dla człowieka, że szablonem dla człowieka jest Chrystus czy Pan Bóg.
Pisze ksiądz, że ludzie XX wieku, my, tracimy umiejętność słuchania, i tutaj ten następny zmysł, prawda, ważny, i dostrzegania bliskich. Rozpraszamy się w rozmowach z innymi, coraz częściej nie mamy pewności, że dana osoba nas słucha. Trudno jest się opierać na zmysłach w takim razie wzroku i słuchu, w tym właśnie amalgamacie, w którym jesteśmy. No właśnie, ale jak ksiądz myśli, co można zrobić, żeby wrócić do pełnego komunikowania się, najpierw ze światem, a potem z Bogiem? Jakie tutaj są recepty? Co zrobić?
Na pewno nie ma gotowych recept. Na szczęście historia i historia chrześcijaństwa mówi nam o tym, że Pan Bóg zna drogę do serca każdego człowieka. I każda ta droga jest zupełnie inna. Każdy ma jakąś swoją drogę do przejścia. To, co będzie działało na jednego, no to zupełnie nie będzie miało zastosowania w życiu drugiego człowieka. Także tutaj ja bym się obawiał takich bardzo łatwych recept. Na pewno pewnego rodzaju post oczu, post słuchu, nie? Czyli no właśnie czasem, żeby wyłączyć te wszystkie media.
Zamiast
muzyki po prostu posłuchać ciszy.
Bo mówi cisza... się często, że cisza krzyczy dla niektórych.
Tak, cisza, to co mnie bardzo zaskoczyło, to że kiedy kręci się filmy, czy kręci się filmy dokumentalne zwłaszcza, nagrywa się również ciszę, nie? Tak zwany ambient. Czyli właśnie i cisza inaczej brzmi tutaj w centrum miasta, a cisza inaczej brzmi na wsi, cisza inaczej brzmi w kościele, a cisza inaczej brzmi w górach. Nie?
I właśnie... Różna jest cisza. No to jest też, że radiowcy też o tym wiedzą, prawda? Jak robimy reportaże, to właśnie nagrywamy ciszę, różną ciszę. Mm-hmm.
No właśnie, i żeby posłuchać tej ciszy, posłuchać, co ta cisza mi mówi. Bo w ciszy i samotności mówi do nas nasze wnętrze. Wszystko, cały świat stworzony mówi nam coś o Panu Bogu. Nie? Kontemplując to, co nas otacza, no właśnie, jesteśmy w stanie, patrząc na to, widząc, zaczynamy dostrzegać, no właśnie, jak Pan Bóg się również o nas troszczy, dając nam pewne rzeczy, dając nam cały świat, żebyśmy i dając nam odpowiedzialność za ten świat. Także to, co lubię też podkreślać, to jest to, że ekologia, czyli troska o świat stworzony, jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Natomiast z mojej praktyki duszpasterskiej rzadko słyszę, żeby ktoś mówił o grzechach przeciwko ekologii, to znaczy przeciwko temu światu stworzonemu, za który odpowiedzialność dał nam Pan Bóg.
To są dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Wiara rodzi się z patrzenia. Przemysława Wysoglądaj, jezuity. Książka wydawnictwa Wam jest tematem Duchowego Koła Kultury. Jezuita także, duszpasterz, kierownik duchowy, artysta, grafik, ilustrator. To są przynależne do księdza sprawy, w jakiś sposób kwalifikujące, ale jest też rzecz, która pojawia się od razu we wstępie. Zacytuję. O tym doświadczeniu pisze ksiądz bardzo otwarcie. Od kilkunastu lat zmagam się z depresją. To doświadczenie sprawia, że potrafię dostrzec różne rodzaje smutku. Porozmawiamy o tym?
Z przyjemnością.
Ta trudna rozmowa będzie?
Tak. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest temat, o którym my za mało mówimy.
To prawda. To jest coś, co jest gdzieś ciągle jednak spychane na margines, choć o pewnych chorobach psychicznych zaczyna się już jakoś ta sprawa, zaczyna się pojawiać, prawda, gdzieś tam. No to właśnie ten smutek, czy jakiego rodzaju, żebyśmy o tym powiedzieli, ksiądz o tym bardzo pięknie pisze, właśnie gradacja smutków, jakie to są smutki?
Jest smutek, przede wszystkim jest smutek, który zamyka, który izoluje, który prowadzi do izolacji. I jest smutek, który prowadzi do spotkania najpierw z samym sobą, który prowadzi do stanięcia w prawdzie, który prowadzi do nazwania pewnych rzeczy. Bo pierwszym elementem, pierwszym etapem uzdrowienia jakiegokolwiek jest nazwanie. Że jak ja idę do lekarza, no to muszę mu powiedzieć, co mnie boli. Bo inaczej, jak po prostu przyjdę, no to będzie musiał mnie wysłać do wszystkich specjalistów i na wszystkie możliwe badania, zanim zostanie postawiona jakaś diagnoza. Dlatego stanięcie w prawdzie z samym sobą, nazwanie tego swojego smutku, a każdy z nas nosi jakiś swój smutek, to jest uniwersalne doświadczenie każdego człowieka, no to jest pierwszy etap w drodze do uzdrowienia. Ten sam smutek może prowadzić do relacji z drugim człowiekiem, do porzucenia tej iluzji samowystarczalności. To znaczy przychodzi taki moment w tym smutku, że ja muszę powiedzieć, że ja sobie sam nie poradzę. Ja potrzebuję pomocy drugiej osoby. Ja rozpaczliwie potrzebuję pomocy drugiej osoby. No i wreszcie, przechodząc na poziom duchowy, to jest smutek, który prowadzi do spotkania z Panem Bogiem.
Czy ten smutek, oprócz tego, o tej gradacji, o której mówiliśmy, o tych rodzajach smutku, czy dla księdza smutek ma barwę?
Ma różne barwy. Ma różne barwy. To jest... To przede wszystkim czerń, która jednak czerń jest kolorem, który to kolor, który uspokaja. Nie? W psalmie 23, chyba najbardziej znanym ze wszystkich, najbardziej oklepanym, kiedy słyszymy, że Pan jest moim pasterzem i niczego mnie braknie, pośrodku tego psalmu jest ciemna dolina, przez którą przechodzi ten podmiot liryczny. I pośrodku tej ciemnej doliny, pośrodku tej ciemności jednocześnie padają te najważniejsze słowa tego psalmu. Zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Spotkanie z Panem Bogiem ma miejsce w tym psalmie właśnie pośrodku tej ciemności, pośrodku tej ciemnej doliny. I to jest właśnie moje osobiste doświadczenie, którym również chciałem się podzielić w tej książce, którym dzielę się również z Ambony. Bo ja kiedyś, ja byłem człowiekiem bardzo, bardzo pobożnym od dzieciństwa.
To rzadka historia, ale tak było. Takie.
Tak jest. I poprzez tę ciemność depresji, której przyjęcie właśnie było takim bardzo trudnym dla mnie doświadczeniem. Zanim udało mi się to nazwać, zanim udało mi się o tym opowiedzieć po raz pierwszy, no to ja przeszedłem bardzo, bardzo długą drogę. I poprzez tę ciemność Pan Bóg mnie przeprowadził do tego, co jest taką prawdziwą wiarą, to znaczy relacją z Panem Bogiem, która to relacja realizuje się w relacjach z ludźmi.
Z ludźmi. Mhm. Barw czerni, blask zmartwychwstania, akwarela, złoto i Musu Blake, dobrze mówię. Co to jest to Musu Blake? Bardzo ciekawa historia też. Tak plastyczne rzeczy wyciągam.
Tak, to jest taka komercyjna wersja takiej substancji, która nazywa się Vanta Black. To jest substancja, która pochłania prawie 100% padającego na nią światła. Czyli to jest coś, na razie nie udało się wynaleźć nic bardziej czarnego.
Czerń,
najczerniejsza czerń. Ona oczywiście nie jest w sprzedaży, to Musu Black to jest taka komercyjny odpowiednik. Ale to, kiedy pierwszy raz o tym usłyszałem, to od razu zawładnęło moją wyobraźnią, że to jest czerń, która pochłania wszelkie światło. że nie odbija tego światła. Te czernie, które my spotykamy na co dzień, no to właśnie, one są bardzo dalekie od takiej prawdziwej czerni, od tej czerni, w której tonie wszelkie światło, w której tonie wszelka radość, w której tonie wszelka nadzieja. Ta czerń, ta substancja może być taką metaforą tego, czym jest depresja.
Tak. Ale ty w swojej twórczości pisze ksiądz też o tym, że posługuje się właśnie tym, no to mówiliśmy o tym też, motywem ciemności. Może być ona właśnie tłem, symbolem pustki. No ale jest także jednym z głównych bohaterów opowieści malarskich. Mhm. Dlaczego ta czerń aż tak dobrze może grać?
Tak jak mówiliśmy o tym strachu przed pustką, to ta czerń to jest ta pustka, która coś objawia. Nie? To jest pustka, która każe nam się zatrzymać. To jest pustka, jak jesteśmy w nocy, jak jest ciemno, no to...
To nie będziemy, najważniejsze rzeczy dzieją się w nocy.
Tak? To nie będziemy wtedy biegać, tylko bardzo ostrożnie będziemy robić każdy krok, żeby się nie potknąć, żeby się nie uderzyć. W nocy jesteśmy dużo bardziej ostrożni, a jednocześnie w nocy, tak jak pani mówiła, w nocy dzieją się rzeczy najważniejsze. Większość z nas została poczęta w nocy. Najważniejsze momenty w historii zbawienia miały miejsce w nocy. W nocy też mają miejsce najważniejsze rozmowy, najgłębsze, to gdzieś tam grubo po północy dopiero
zaczynamy.
Mówiło
się nocne rozmowy Polaków.
Tak jest.
Kiedyś, tak. Pisze ksiądz w kilku miejscach, że to doświadczenie depresji pozwala mu na inne widzenie, głębsze, pełniejsze świata. No ale ja tutaj tak się zastanawiam, czy to nie jest trochę takie romantyzowanie choroby psychicznej i nie mówienie, że gdyby mnie to nie spotkało, to nie byłbym wrażliwy. To jest trochę niebezpieczne, to jest, nie uważa ksiądz?
Tak, ja w pewnym momencie sam zderzyłem się, czy musiałem się zmierzyć z tym pytaniem. Czy ja byłbym tą samą osobą, gdybym nie miał tego doświadczenia? To nie jest to, co jest ważne, to powiedzieć, że to jest jakieś doświadczenie, ale to nie jest moja tożsamość. Nie? To jest tylko jedna z jakaś. To jest jakiś ciężki, taki bardzo trudny dar, który też Pan Bóg dał mi po coś. No właśnie, żeby być może po to, żeby zrozumieć tych, którzy się z tym zmagają, którzy przychodzą. Bo po takich moich, po tym jak ja kilka razy otwarcie powiedziałem o tych moich zmaganiach, no to bardzo wiele osób przyszło czy podziękować, czy poprosić o modlitwę, poprosić też o jakieś wsparcie i o podzielenie się tym, no właśnie, w jaki sposób ja sobie z tym radzę.
Ale to jest na pewno zawsze indywidualna droga i ksiądz w takiej sytuacji pewno odsyła do specjalisty jednak.
To jest najważniejsze, tak. Oczywiście.
Żeby tutaj skorzystać. No szukam tych różnych tropów takich właśnie artystycznych. Proszę państwa, no efekt Drosti. O, na przykład, nie wiedziałam, że się tak nazywa. Co to za historia? I gdzie właśnie ten efekt Drosti mamy w Ewangelii? Dużo tego jest?
Przede wszystkim...
Plastycznie powiedzmy, o co chodzi. Tak.
To bierze się to z opakowania kakao, które właśnie holenderska fabryka czekolady Drosti wyprodukowała kilkadziesiąt lat temu, które przedstawia panią, która na puszce tego opakowania trzyma taką miniaturę tej puszki. z kakao i na tej mniejszej puszce jest kolejny. I tak właśnie coraz zmniejszające.
Tak szkatułkowo trochę, tak jest, szkatułkowo.
Tak jest. Mhm. To oczywiście holenderska firma tego nie wymyśliła, tylko ten efekt już znał Giotto.
Właśnie, chciałem powiedzieć, że
wszystko
już było.
Stefaneski w muzeach watykańskich, tam jest dokładnie ten sam efekt. Ale mamy takich wspaniałych kilka fragmentów w Ewangelii, przede wszystkim kiedy Pan Jezus w księdze, którą święty Łukasz, on tak podkreśla właśnie, że to jest księga, którą napisał dla Teofila. I w tej księdze Chrystus otwiera księgę i czyta. Nie? Czyli, no właśnie.
Nadrosti efekt, tak.
Tak, ta księga, która jest w centrum. Tylko pamiętamy, że chrześcijaństwo nie tyle jest relacją księgi, co jest relacją, jest religią relacji.
Tę książkę napisałem zarówno jako zakonnik, wikary w małej miejskiej parafii, jak i twórca. Nie są to perspektywy przeciwstawne, lecz raczej wzajemnie się uzupełniają. Sztuka jest wyznaniem wiary, ale może też być jej źródłem. Czy zna ksiądz takie historie, że ktoś właśnie poprzez patrzenie, poprzez sztukę znalazł Boga?
Sztuka chrześcijańska, która nie prowadzi do wiary, no to nie jest autentyczna sztuka chrześcijańska. Bo artysta...
A sztuka nie jest tak, że sztuka jest dobra albo zła? Ten kwalifikant nie byłby dobry tutaj? Musi być chrześcijańska?
No, nie. To, oczywiście nie. Oczywiście nie.
Okay. Ale artysta właśnie jaką ma tutaj rolę?
Artysta, rolą artysty jest przedstawić swoje doświadczenie duchowe. Nie musi to być, właśnie, nie musi to być doświadczenie chrześcijańskie, nie musi być to doświadczenie religijne. I jeżeli patrzący na dzieło sztuki doświadcza tego samego, czego doświadczał artysta, tworząc to dzieło sztuki, no to wtedy możemy mówić o autentycznej sztuce.
Czyli o wielkiej sztuce, przez
tak,
duże...
O prawdziwej sztuce.
Simone Weil, jedna z największych myślicielek XX wieku, napisała kiedyś, że religia jako źródło pociechy stanowi przeszkodę do prawdziwej wiary. W tym sensie ateizm jest oczyszczeniem. No właśnie, chrześcijaństwo nie polega na pocieszaniu, że wszystko się jakoś ułoży, ale jest uczeniem się. No i wracamy do tego, jak stąpać w ciemności.
Mhm. Chrystus na krzyżu, wołając, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, to nie tylko wykonuje taki teatralny gest, nie tylko cytuje pisma, ale rzeczywiście doświadcza tego opuszczenia przez Pana Boga, czyli doświadcza również ateizmu. I ja nie boję się ateizmu również w moim życiu. Nie boję się ludzi wierzących, którzy przeżywają kryzys i opuszczenie przez Pana Boga. Ja boję się obojętności.
Że religia stanie się czymś nieistotnym, co się dzieje na naszych oczach. Żyjemy w postchrześcijańskim
życiu. Że nie boję się ludzi, którzy walczą z Kościołem, ale boję się takich, dla których Kościół i Pan Bóg jest obojętny.
Gościem dobrych książek był Przemysław Wysogląd, jezuita, artysta, utalentowany grafik i ilustrator, autor książki Wiara rodzi się z patrzenia. A to były Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Za uwagę dziękuję już. Anna Łoś.